Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nin Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Nowa Ziemia. Przebudzenie do celu życia autorstwa Eckharta Tolle to wydana w 2005 roku książka z pogranicza duchowości i literatury samorozwojowej. Rozwiwa idee znane z potęgi teraźniejszości, lecz przedstawia je w bardziej ciągłym, wykładowym toku. Jej głównym pytaniem nie jest to, jak osiągnąć zewnętrzny sukces,
ale jak uwolnić świadomość od automatycznego utożsamiania się z myślami, emocjami, rolami społecznymi i posiadaniem.
Tolle nazywa ten mechanizm ego i uznaje go za istotne źródło osobistego cierpienia oraz zbiorowych konfliktów. Proponuje zmianę perspektywy od życia prowadzonego przez reakcje i narracje umysłu ku obecności, obserwacji i wewnętrznej przestrzeni. Książka łączy refleksję psychologiczną z językiem duchowym, bez osadzania się w jednej tradycji religijnej. Jej celem jest opisanie możliwego przeobrażenia jednostki, które według autora może także zmienić sposób, w jaki ludzie budują relacje, społeczeństwa i kulturę. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ego jako mechanizm budowania fałszywej tożsamości, centralnym pojęciem nowej ziemi jest ego, rozumiane nie jako zdrowe poczucie odrębności ani termin klinicznej psychologii, lecz jako nawyk utożsamiania siebie z treścią umysłu. Człowiek może więc szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest w swojej historii, opinii innych ludzi, pozycji zawodowej, narodowości, poglądach, majątku albo w roli osoby skrzywdzonej. Tolle twierdzi, że takie konstrukcje są niestabilne, ponieważ zależą od porównania, uznania i ciągłego potwierdzania. Gdy zostają zakwestionowane, pojawia się obrona, irytacja, potrzeba dominacji lub poczucie zagrożenia. Autor zwraca uwagę, że ego może wzmacniać się zarówno przez poczucie wyższości, jak i przez przekonanie o własnej wyjątkowej bezwartościowości. W obu przypadkach uwaga pozostaje skupiona na narracji o sobie. To ujęcie pozwala wyjaśnić, dlaczego osiągnięcia lub dobra materialne często dają tylko krótkotrwałą ulgę.
Nie oznacza ono konieczności porzucenia celów, pracy czy relacji. Chodzi raczej o rozpoznanie, że nie muszą one stanowić podstawy tożsamości. Dla Tolle pierwszy krok do osłabienia ego polega na zauważeniu jego działania w codziennych reakcjach, bez natychmiastowego potępiania siebie lub innych. Po drugie, ciało bolesne i powracające wzorce emocjonalnego cierpienia. Ważnym, charakterystycznym dla książki pojęciem jest ciało bolesne. Tolle opisuje nim nagromadzony ładunek dawnych emocji, który może okresowo przejmować kontrolę nad interpretacją wydarzeń i zachowaniem. Nie przedstawia go jako diagnozy medycznej, lecz jako język do obserwowania sytuacji, w których teraźniejszy bodziec uruchamia reakcję niewspółmierną do tego, co właśnie się dzieje. Wtedy człowiek może wracać do złości, żalu, lęku lub poczucia krzywdy, a nawet nieświadomie szukać konfliktu, aby podtrzymać znany stan emocjonalny. Autor podkreśla, że szczególnie trudno rozpoznać ten proces, kiedy wydaje się on w pełni uzasadniony przez zachowanie drugiej osoby. Jego propozycja nie polega na tłumieniu uczuć ani na udawaniu spokoju. Zaleka świadome odczucie napięcia w ciele, nazwanie reakcji i powstrzymanie się przed automatycznym przekształceniem jej w oskarżenie, dramat lub kolejną opowieść o sobie. Taka pauza tworzy dystans między emocją a działaniem. W praktyce koncepcja ciała bolesnego przesuwa uwagę z pytania, kto ma rację w konflikcie, na pytanie, jaki utrwalony wzorzec właśnie się aktywował. Dzięki temu odpowiedzialność nie oznacza obwiniania, lecz możliwość wyboru mniej reaktywnej odpowiedzi. Po trzecie, obecność jako praktyka obserwowania myśli i oddechu. Tolle nie proponuje rozbudowanego programu ćwiczeń, lecz stale wraca do prostego aktu obecności. Oznacza on skierowanie uwagi na aktualne doświadczenie, zamiast całkowitego zanurzenia w komentującym umyśle. Myśli o przeszłości i przyszłości nie są w książce przedstawiane jako błąd, ponieważ są potrzebne w planowaniu, uczeniu się i działaniu. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek traktuje ich nieustanny strumień jako pełny obraz rzeczywistości i własnej osoby. Autor zachęca do obserwowania myśli, emocji, doznań ciała oraz otoczenia. Szczególne miejsce zajmuje świadomy oddech, dostępny nawet w zwykłych, napiętych sytuacjach. Kilka uważnych oddechów nie rozwiązuje obiektywnych problemów, ale może przerwać automatyczną eskalację reakcji.
Tole odróżnia również przedmioty świadomości, takie jak dźwięk, myśl czy uczucie, od samej przestrzeni świadomości, w której są zauważane. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie.
Jeśli złość zostaje dostrzeżona jako stan obecny w świadomości, nie musi automatycznie oznaczać, że cała tożsamość brzmi „jestem zły”. Książka sugeruje więc zmianę relacji do doświadczenia, a nie próbę nieustannego kontrolowania jego treści. Jej podejście jest najbardziej użyteczne dla osób, które chcą ćwiczyć krótkie chwile zatrzymania w codzienności, zamiast traktować rozwój wyłącznie jako analizę problemów.
Po czwarte, wewnętrzny cel istnienia, a zewnętrzne zadania i ambicje. Tytułowy cel życia Tolle wyjaśnia przez rozróżnienie celu zewnętrznego i wewnętrznego.
Cel zewnętrzny obejmuje konkretne działania oraz role, na przykład wychowanie dzieci, pracę, tworzenie, uczenie się czy pomoc innym.
Jest zmienny, zależny od etapu życia i warunków. Cel wewnętrzny ma być natomiast dostępnością dla teraźniejszości, czyli sposobem, w jaki człowiek wykonuje każde z tych działań.
Autor polemizuje w ten sposób z popularnym przekonaniem, że istnieje jedno szczególne powołanie, które trzeba odkryć, aby życie nabrało wartości. Według jego perspektywy obsesyjne szukanie wyjątkowej misji może samo stać się projektem ego, opartym na lęku przed przeciętnością lub potrzebie znaczenia.
Nie oznacza to rezygnacji z odpowiedzialności, kompetencji czy długofalowych planów. Tolle wskazuje raczej, że nawet wartościowe zadanie nie zapewni trwałego spełnienia, jeśli jest wykonywane wyłącznie w napięciu, rywalizacji i odrzuceniu chwili obecnej.
Wewnętrzny cel nadaje jakości celowi zewnętrznemu, ponieważ zmienia działanie z kompulsywnego dążenia w bardziej przytomne uczestnictwo.
To rozróżnienie ma także wymiar realistyczny.
Człowiek nie musi znać całej drogi ani czekać na idealne warunki, aby praktykować uwagę, akceptację faktów i odpowiedzialne działanie w tym, co ma przed sobą.
Na koniec, od indywidualnego przebudzenia do krytyki zbiorowej nieświadomości, Nowa Ziemia wykracza poza poradę dotyczącą osobistego dobrostanu. Tolle łączy egoiczne wzorce jednostki z szerszymi zjawiskami, takimi jak przemoc, wrogość między grupami, konsumpcjonizm i potrzeba zdobywania przewagi.
Jego rozumowanie jest następujące: jeżeli ludzie budują tożsamość na przeciwstawieniu my i oni, na poczuciu niedostatku lub na potrzebie kontroli,
te same mechanizmy mogą zostać wzmocnione przez instytucje, ideologię i kulturę masową.
Autor nie oferuje programu politycznego ani szczegółowej analizy historycznej.
Stawia natomiast tezę, że trwała poprawa relacji społecznych wymaga zmiany jakości ludzkiej świadomości, a nie tylko zmiany zewnętrznych struktur. To właśnie nadaje książce formę duchowego manifestu. Jej perspektywa może być inspirująca, ale wymaga też krytycznego odbioru.
Złożonych problemów społecznych nie da się wyjaśnić wyłącznie indywidualnym ego, ponieważ znaczenie mają również nierówności, historia, interesy i organizacja władzy.
Mimo tego ograniczenia książka wnosi użyteczne pytanie o osobisty udział w eskalowaniu konfliktów. Czy rozmowa, spór lub decyzja są prowadzone przez potrzebę obrony wizerunku, czy przez zdolność słuchania i reagowania na fakty?
Tolle sugeruje, że społeczne współistnienie zaczyna się od takich małych momentów rozpoznania własnej reaktywności. Podsumowując, Nowa Ziemia będzie najbardziej wartościowa dla czytelników zainteresowanych świecką, choć wyraźnie duchową refleksją nad uważnością,
cierpieniem emocjonalnym i poczuciem tożsamości.
Może szczególnie trafić do osób, które zauważają u siebie powtarzalne konflikty, nadmierne przywiązanie do opinii o sobie albo wyczerpanie ciągłym dążeniem do kolejnego celu.
Nie jest to jednak podręcznik psychoterapii, oparty na badaniach klinicznych, ani praktyczny poradnik zarządzania stresem krok po kroku.
Osoby szukające takich narzędzi powinny czytać ją jako refleksję uzupełniającą, nie jako zastępstwo profesjonalnej pomocy w kryzysie psychicznym.
Jej praktyczna korzyść polega przede wszystkim na ćwiczeniu rozpoznawania chwili, w której myśl, emocja lub urażona ambicja zaczynają kierować zachowaniem.
Intelektualnie książka proponuje spójne połączenie życia wewnętrznego z pytaniem o zbiorowe źródła konfliktu. Na tle wielu książek samorozwojowych wyróżnia ją właśnie niechęć do sprowadzania celu życia do produktywności, sukcesu, pozytywnego myślenia czy realizacji osobistej marki.
Tolle kieruje uwagę ku jakości świadomości obecnej w działaniu. Jednocześnie jego język, oparty na pojęciach przebudzenia, ego i wewnętrznej przestrzeni, może nie przekonać czytelników oczekujących naukowej precyzji albo religijnej doktryny. Dla otwartego, krytycznego odbiorcy siłą książki pozostaje prostota jej zasad i konsekwentne pytanie: czy można uczestniczyć w świecie bez nieustannej obrony skonstruowanego obrazu siebie? Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eckhart Tolle, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.